Rozdział 26. W Kafarnaum. W Kafarnaum Jezus mieszkał w odstępach między swymi podróżami i stało się ono znane jako jego własne miasto. Było usytuowane na wybrzeżu Morza Galilejskiego oraz blisko granic pięknej równiny Genezaret, a właściwie w jej obrębie. Głęboka depresja jeziora nadaje owej równinie rozciągającej się nad jego brzegami łagodny klimat południa. Za dni Chrystusa rosły tutaj palmy i drzewa oliwne, były sady oraz winnice, zielone pola i jasno kwitnące kwiaty w bujnej obfitości. Wszystkie nawadniane żywymi strumieniami tryskającymi ze stromych urwisk. Brzeg jeziora, a także wzgórza, które go w niewielkiej odległości otaczają, były usiane miasteczkami i wioskami. Jezioro było pokryte łodziami rybackimi. Wszędzie panowała krzątanina tętniącego, aktywnego życia. Samo Kafarnaum było dobrze dostosowane, aby stanowiło centrum działalności Zbawiciela. Znajdując się na drodze prowadzącej z Damaszku do Jerozolimy i Egiptu, a także nad Morze Śródziemne, było ważnym węzłem komunikacyjnym. Ludzie z wielu krajów przechodzili przez to miasto, względnie zatrzymywali się w nim, aby odpocząć w swych podróżach. Tutaj Jezus był w stanie natrafić na wszystkie narodowości i warstwy społeczne. Bogatych i wielkich, tak samo jak ubogich i skromnych. A jego lekcje mogły zostać zaniesione do innych krajów i do wielu domów. W ten sposób mogło zostać wzbudzone badanie proroctw, uwaga być skierowana na Zbawiciela, a jego misja ukazana światu. Pomimo działań Sanhedrynu skierowanych przeciwko Jezusowi, lud z ochotą oczekiwał rozwoju jego misji. Całe niebo było ożywione zainteresowaniem. Aniołowie przygotowywali drogę dla jego służby, pobudzając ludzkie serca i pociągając je do Zbawiciela. W Kafarnaum syn dworzanina, którego Chrystus uzdrowił, był świadectwem jego mocy, a ów urzędnik dworu i jego domownicy radośnie świadczyli o swojej wierze. Gdy dowiedziano się, że nauczyciel jest osobiście wśród nich, poruszone było całe miasto. Całe rzesze tłumnie podążały przed jego obliczem. W sabat lud tak wypełnił synagogę, że wielka liczba osób musiała zawrócić, nie mogąc dostać się do środka. Wszyscy, którzy słyszeli Zbawiciela, zdumiewali się jego nauką, bo jego słowo miało moc. Uczył ich jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie, według Ewangelii Łukasza i Mateusza. Nauka uczonych w piśmie i starszych była chłodna i formalna, jak lekcja wyuczona na pamięć. Dla nich Słowo Boże nie posiadało żadnej żywotnej siły. Jego naukę zastąpiono ich własnymi pojęciami i tradycjami. Przyjętym obchodem nabożeństwa dawali wyraz, że wyjaśniają prawo, ale ich własne serca, bądź też serca ich słuchaczy, nie były poruszone natchnieniem pochodzącym od Boga. Jezus nie miał nic do czynienia z rozmaitymi przedmiotami niezgody wśród Żydów. Jego dziełem było przedstawianie prawdy. Jego słowa rzucały potok światła na nauki patriarchów i proroków i Pismo Święte ukazywało się ludziom jako nowe objawienie. Jego słuchacze nigdy przedtem nie dostrzegali takiej głębi znaczenia w Słowie Bożym. Jezus spotykał się z ludźmi na ich własnym gruncie jako ktoś, kto jest zaznajomiony z ich kłopotami. Czynił prawdę piękną, przedstawiając ją w najbardziej bezpośredni i prosty sposób. Jego mowa była czysta, wykwintna i wyraźna jak płynący strumień. Jego głos był jak muzyka dla tych, którzy słuchali monotonnego tonu rabinów. Ale chociaż jego nauka była prosta, przemawiał jak ktoś mający autorytet. Ta właściwość odróżniała jego naukę od tej, którą nauczali wszyscy inni. Rabini przemawiali z niepewnością i niezdecydowaniem, jak gdyby Pismo Święte mogło być interpretowane tak, aby znaczyło jedną rzecz bądź inną, zupełnie jej przeciwną. Słuchacze byli co dzień wciągani w coraz większą niepewność. Natomiast Jezus nauczał Pisma Świętego jak bezspornego autorytetu. Cokolwiek stanowiło jego temat, zostało przedstawiane z mocą, jak gdyby nie można było się przeciwstawić jego słowom. Mimo to mówił z przejęciem, a nie z porywczością. Przemawiał jak ktoś, kto ma do spełnienia określony cel. Ukazywał realia wiecznego świata. W każdym temacie objawiony był Bóg. Jezus usiłował przełamać urok zaślepienia, który utrzymuje ludzi w zaabsorbowaniu doczesnymi sprawami. Umieścił sprawy tego życia w ich prawdziwej relacji, jako podrzędne w stosunku do tych, które przynoszą wieczne korzyści. Jednak nie pomijał ich ważności. Uczył, że niebo i ziemia są razem połączone i że poznanie boskiej prawdy przygotowuje ludzi, aby lepiej wypełniali powinności codziennego życia. Przemawiał jak ktoś zaznajomiony z niebem, świadomy swej relacji z Bogiem, a mimo to uznający swą jedność z każdym członkiem ludzkiej rodziny. Jego poselstwa miłosierdzia były urozmaicone, aby odpowiadały odbiorcom. On wiedział, jak strudzonego wspomóc słowem, według Izajasza. Bowiem na jego usta została wylana łaska, aby mógł przekazywać ludziom skarby prawdy w najbardziej pociągający sposób. Posiadał takt, z którym wychodził naprzeciw uprzedzonym umysłom i zadziwiał je ilustracjami, które zyskiwały ich uwagę. Poprzez wyobraźnię docierał do serca. Jego ilustracje były zaczerpnięte ze spraw codziennego życia i chociaż były proste, posiadały w sobie wspaniałą głębię znaczenia. Ptaki niebieskie, lilie polne, nasienie, pasterz i owce. Przy pomocy tych obiektów Chrystus ilustrował nieśmiertelną prawdę. I odtąd, gdy jego słuchaczom zdarzyło się ujrzeć te sprawy natury, przywoływali na myśl jego słowa. Ilustracje Chrystusa stale powtarzały jego lekcje. Chrystus nigdy nie pochlebiał ludziom. On nigdy nie mówił tego, co by unosiło ich fantazję i wyobraźnię, ani nie chwalił ich za bystrą pomysłowość. A jednak głębocy, pozbawieni uprzedzeń myśliciele przyjmowali jego naukę i stwierdzali, że jest ona sprawdzianem ich mądrości. Zdumiewali się duchową prawdą, wyrażoną najprostszym językiem. Najbardziej wykształceni byli urzeczeni jego słowami, a niewykształconym zawsze przynosiły pożytek. Posiadał poselstwo dla niepiśmiennych i nawet poganom dał zrozumieć, że ma dla nich przesłanie. Jego czuła litość docierała w uzdrawiającym dotyku do znużonych i zakłopotanych serc. Nawet w obliczu wzburzenia rozzłoszczonych wrogów był otoczony atmosferą pokoju. Piękno jego oblicza, urok jego charakteru, a ponad wszystko miłość wyrażona w spojrzeniu i tonie głosu pociągały do niego wszystkich, którzy nie byli zatwardziali w niewierze. Gdyby nie ten miły, życzliwy duch, który jaśniał w każdym spojrzeniu i w słowie, nie przyciągnąłby wielkich zgromadzeń, jak właśnie czynił. Strapieni, którzy przychodzili do niego, wyczuwali, że łączył swoje zainteresowanie z ich własnym, jako wierny i czuły przyjaciel, i pragnęli dowiedzieć się więcej o prawdach, których nauczał. Przybliżone zostało niebo. Pragnęli pozostać w jego obecności, aby otucha jego miłości mogła być z nimi ustawicznie. Jezus z głęboką powagą obserwował zmieniające się oblicza swoich słuchaczy. Twarze, które wyrażały zainteresowanie i radość, dawały mu wielką satysfakcję. Gdy strzały prawdy przenikały do duszy, przedzierając się przez bariery egoizmu i powodując skruchę, a ostatecznie wdzięczność, Zbawiciel był uradowany. Gdy przebiegał wzrokiem po rzeszy słuchaczy i rozpoznawał w niej twarze, które widział wcześniej, jego oblicze jaśniało radością. Dostrzegał w nich budzących nadzieję poddanych swego królestwa. Gdy zrozumiale wypowiedziana prawda uderzała w jakiegoś umiłowanego bożka, na obliczu zauważał zmianę, chłodne, posępne spojrzenie, które wskazywało, że światło było niemile widziane. Gdy widział, jak ludzie odrzucają poselstwo pokoju, jego serce przeszywał dogłębny ból. Jezus mówił w synagodze o królestwie, które przyszedł ustanowić, a także o swojej misji uwolnienia pojmanych przez szatana. Wtem przerwał mu okrzyk przerażenia. Pewien obłąkaniec przedarł się naprzód spośród ludu, wołając: cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Boga. Obecnie nad wszystkim panowało zamieszanie i zaniepokojenie. Uwaga ludu została odwrócona od Chrystusa, a na jego słowa nie zważano. To właśnie zamyślił szatan, kierując swą ofiarę do synagogi. Lecz Jezus zgromił demona, mówiąc: zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Umysł tego cierpiącego nędznika był pogrążony w ciemności przez szatana. Lecz w obecności Zbawiciela promień światła przebił mrok. Został on pobudzony, aby zapragnąć wolności spod władzy szatana. Lecz demon opierał się mocy Chrystusa. Gdy ów człowiek próbował prosić Jezusa o pomoc, zły duch kładł słowa w jego usta, wskutek czego krzyczał w agonii strachu. Opętaniec częściowo rozumiał, że znajdował się w obecności tego, który mógł go uwolnić. Jednak kiedy usiłował znaleźć się w zasięgu tej mocnej dłoni, powstrzymywała go wola kogoś innego, wypowiadane były przez niego cudze słowa. Straszny był konflikt pomiędzy mocą szatana a jego własnym pragnieniem wolności. Ten, który zwyciężył szatana na pustyni pokuszenia, ponownie znalazł się twarzą w twarz ze swym wrogiem. Demon posługiwał się całą swoją mocą, aby zachować władzę nad ofiarą. Wycofanie się tutaj byłoby przyznaniem zwycięstwa Jezusowi. Wydawało się, że ten dręczony człowiek będzie musiał utracić życie w zmaganiu z przeciwnikiem, który zniszczył jego człowieczeństwo. Ale Zbawiciel przemówił z autorytetem i uwolnił pojmanego. Człowiek, który uprzednio był opętany, stał przed zdumionym ludem, szczęśliwy z powodu swej wolności panowania nad sobą. Nawet ów demon zaświadczył o boskiej mocy Zbawiciela. Człowiek ten chwalił Boga za swoje wyswobodzenie. Oczy, które tak niedawno złowieszczo spoglądały żarem szaleństwa, teraz promieniowały rozumem, będąc przepełnione łzami wdzięczności. Lud oniemiał ze zdziwienia, skoro tylko odzyskali mowę, wołali jedni do drugich: cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne? Z Ewangelii Marka. Ukryta przyczyna nieszczęścia, które uczyniło tego człowieka przerażającym widokiem dla przyjaciół, a ciężarem dla niego samego, tkwiła w jego własnym życiu. Był urzeczony przyjemnościami grzechu i zamierzał uczynić z życia wielką zabawę. Nie śnił o tym, że stanie się postrachem dla świata i hańbą swojej rodziny. Uważał, że jego czas może być spędzony na niewinnym szaleństwie. Jednak znalazłszy się na ścieżce upadku, jego stopy prędko zstępowały w dół. Niepohamowanie i pustota wypaczyły szlachetne cechy jego natury i szatan objął nad nim nieograniczoną władzę. Wyrzuty sumienia przyszły za późno. Kiedy chciał poświęcić majątek i przyjemności, aby odzyskać utracone człowieczeństwo, pozostał bezradny w szponach złego. Stanął na gruncie wroga i szatan zawładnął jego wszystkimi władzami umysłowymi. Kusiciel nęcił go wieloma wabiącymi podarkami. Jednak gdy ów nędznik znalazł się pod jego władzą, szatan stał się bezlitosny w swym okrucieństwie i straszny w swych gniewnych nawiedzeniach. Tak samo jest z wszystkimi, którzy poddają się złu. Urzekające przyjemności w swoich początkach kończą się ciemnością rozpaczy bądź obłędem zrujnowanej duszy. Ten sam zły duch, który kusił Chrystusa na pustyni i który opętał szaleńca z Kafarnaum, panował nad niewierzącymi Żydami. Lecz wobec nich przybrał pobożną minę, usiłując ich zwieść w kwestii ich pobudek do odrzucenia Zbawiciela. Ich stan był bardziej beznadziejny niż stan owego opętańca, bowiem nie odczuwali żadnej potrzeby Chrystusa. Dlatego też byli trzymani pod władzą szatana. Okres osobistej służby Chrystusa wśród ludzi był czasem największej aktywności sił Królestwa Ciemności. Szatan ze swymi złymi aniołami przez wieki starał się panować nad ciałami i duszami ludzkimi, aby sprowadzić na nich grzech i cierpienie, a następnie obwiniał całą tą nędzą Boga. Jezus objawił ludziom charakter Boga, łamał moc szatana i uwalniał pojmanych przez Niego. Nowe życie, miłość i moc z nieba oddziaływały na serca ludzkie i książę zła został pobudzony do walki o supremację swego królestwa. Szatan zwołał wszystkie swoje oddziały i na każdym kroku prowadził walkę przeciwko dziełu Chrystusa. Tak samo będzie w wielkim, ostatecznym konflikcie pomiędzy sprawiedliwością a grzechem. Podczas gdy na uczniów Chrystusa z wysokości zstępuje nowe życie, światłość oraz moc, także z dołu powstaje nowe życie i napełnia energią pośredników szatana. Zaangażowanie ogarnia każdy ziemski czynnik. Książę zła działa w zamaskowaniu z misternością osiąganą przez całe wieki konfliktu. Pojawia się odziany jako anioł światłości, a tłumy dają posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. W dniach Chrystusa przywódcy i nauczyciele Izraela nie mieli mocy, aby oprzeć się działaniom szatana. Lekceważyli jedyny środek, za pomocą którego mogliby przeciwstawić się złym duchom. To właśnie za sprawą Słowa Bożego Chrystus zwyciężył złego. Przywódcy Izraela twierdzili, że są wykładowcami Słowa Bożego. Jednak studiowali je tylko po to, aby podtrzymać swoje tradycje i zmusić do przestrzegania własnych, pochodzących od człowieka praktyk. Swoją interpretacją sprawili, że wyrażało ono intencje, których Bóg nigdy nie przedstawił. Ich mistyczny wykład mącił to, co on uczynił prostym. Dyskutowali o nieistotnych szczegółach, a praktycznie zaprzeczali najistotniejszym prawdom. W ten sposób na wszystkie strony rozsiewano niewierność. Słowo Boże zostało obrabowane z mocy, a złe duchy wykonywały swoją wolę. Historia powtarza się. Z otwartą przed sobą Biblią, a także wyznając szacunek dla jej nauk, wielu religijnych przywódców naszych czasów niszczy wiarę w nią jako Słowo Boże. Zajmują się analizą Słowa i stawiają swoje własne opinie ponad jego najwyraźniejsze stwierdzenia. Słowo Boże, znajdujące się w ich rękach, traci swą ożywiającą moc. To właśnie dlatego rozpanoszyła się niewiara i obfituje nieprawość. Gdy szatan już podważy wiarę w Biblię, kieruje ludzi po światłość i moc do innych źródeł. W ten sposób wkrada się. Ci, którzy odwracają się od prostej nauki Pisma Świętego i przekonującej mocy Bożego Ducha Świętego, ściągają władzę demonów. Krytycyzm i spekulacje dotyczące Pisma Świętego otwarły drogę spirytyzmowi i teozofii, tym uwspółcześnionym formom dawnego pogaństwa, aby zdobyły oparcie nawet w rzekomych społecznościach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tuż obok głoszonej Ewangelii czynne są narzędzia będące jedynie medium kłamliwych duchów. Niejeden człowiek zajmuje się nimi ze zwykłej ciekawości, jednak widząc dowód działania ponadludzkiej mocy, bywa wabiony, aż dostaje się pod władzę woli będącej silniejszą od jego własnej. Nie jest w stanie umknąć tej tajemniczej mocy. Fortyfikacje duszy zostają przełamane. Nie ma on już żadnej bariery przed grzechem. Skoro tylko hamulce Bożego Słowa i jego ducha zostają odrzucone, nikt nie wie, do jakiej głębi degradacji może on upaść. Ukryty grzech bądź opanowująca skłonność mogą go trzymać w niewoli tak bezbronnym, jak opętańca z Kafarnaum. Mimo to jego stan nie jest beznadziejny. Środkiem, przy pomocy którego możemy zwyciężyć złego, jest właśnie ten, dzięki któremu zwyciężył Chrystus. Moc słowa. Bóg nie panuje nad umysłem bez naszego przyzwolenia, ale jeśli pragniemy poznać i wykonywać Jego wolę, Jego obietnice należą do nas. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli ktoś chce czynić wolę Jego, dowie się o nauce z Ewangelii Jana. Przez wiarę w tę obietnicę każdy człowiek może być uwolniony z sideł błędu i panowania grzechu. Każdy człowiek jest wolny, aby wybrać, jaką będzie posiadał moc, aby nim władała. Nikt nie upadł tak nisko, nikt nie jest tak nikczemny, żeby nie mógł znaleźć wybawienia w Chrystusie. ów opętaniec mógł w miejsce modlitwy wypowiedzieć jedynie słowa szatana, a mimo to niewypowiedziany apel owego serca został wysłuchany. Żadne wołanie duszy znajdującej się w potrzebie, choć nawet brakuje mu wyrazu w słowach, nie pozostanie niezauważone. Ci, którzy przystaną na wstąpienie w związek przymierza z Bogiem niebios, nie są pozostawieni mocy szatana, bądź też niemocy swojej własnej natury. Otrzymali zaproszenie Zbawiciela. Niech się uchwyci mojej mocy, aby zawarł pokój ze mną i zawrze pokój ze mną. Z Księgi Izajasza. Duchy ciemności będą walczyć o duszę, która raz znalazła się pod ich panowaniem, ale aniołowie Boży zmierzą się z nimi, o nią z przewyższającą mocą. Pan mówi, czyż można odebrać zdobycz mocarzowi? Albo czy jeniec okrutnika może się wymknąć? Tak mówi Pan. I jeńcy mocarzowi odebrani będą, i zdobycz okrutnikowi wydarta będzie, gdyż ja rozprawię się z twoim przeciwnikiem i ja wybawię twoich synów. Z Księgi Izajasza. Podczas gdy zgromadzenie w synagodze było w dalszym ciągu oczarowane z podziwu, Jezus oddalił się do domu Piotra na mały odpoczynek. Lecz i tutaj zapadł cień. Matka żony Piotra leżała chora, dotknięta wysoką gorączką. Jezus zgromił chorobę, a chora wstała i usługiwała potrzebom mistrza i jego uczniów. Wieść o działalności Chrystusa szybko się rozeszła po całym Kafarnaum. Z obawy przed rabinami lud nie ośmielał się przyjść po uzdrowienie w sabat. Lecz zaledwie słońce zniknęło za horyzontem, a już powstało wielkie poruszenie. Z domów, sklepów i placów targowych mieszkańcy miasta przeciskali się w kierunku skromnego mieszkania, które udzielało schronienia Jezusowi. Chorzy byli przynoszeni na łożach, podchodzili oparci o laski bądź wspomagani przez przyjaciół, szli chwiejnym krokiem przed oblicze Zbawiciela. Godzina za godziną przychodzili i odchodzili, bowiem nikt nie wiedział, czy następny dzień jeszcze zastanie uzdrowiciela wśród nich. Nigdy przedtem Kafarnaum nie było świadkiem podobnego dnia. Powietrze było wypełnione głosem triumfu i okrzykami wybawienia. Zbawiciel radował się radością, którą rozbudził. Gdy był świadkiem cierpień tych, którzy przychodzili do niego, jego serce było przejęte współczuciem i radował się ze swojej mocy przywracania ich do zdrowia i szczęścia. Jezus nie ukończył swej pracy, aż nie została uzdrowiona ostatnia cierpiąca osoba. Kiedy odszedł tłum, a nad domem Szymona zapadła cisza, była późna noc. Skończył się długi, pełen emocji dzień. Jezus szukał odpoczynku. Lecz gdy miasto było w dalszym ciągu spowite snem, Zbawiciel, wstawszy wczesnym rankiem, przed świtem, wyszedł i udał się na odludne miejsce i tam się modlił. Tak były spędzane dni ziemskiego życia Jezusa. Często opuszczał uczniów, aby odwiedzali swoje domy i wypoczęli. Lecz sam delikatnie sprzeciwiał się ich próbom oderwania go od pracy. Przez cały dzień znosił trud, nauczając tych, którym brakowało poznania, uzdrawiając chorych, darując wzrok niewidomym i karmiąc tłum, a wieczorną porą bądź wczesnym rankiem oddalał się ku przybytkowi gór, aby obcować ze swym ojcem. często spędzał całą noc na modlitwie i rozmyślaniu, powracając o świcie do swej pracy wśród ludu. Wczesnym rankiem Piotr i jego towarzysze przystąpili do Jezusa, mówiąc, że lud z Kafarnaum już go szukał. Uczniowie byli gorzko rozczarowani przyjęciem, z jakim Chrystus dotychczas się spotkał. Władze w Jerozolimie usiłowały go zamordować. Nawet jego ziomkowie próbowali odebrać mu życie. Natomiast w Kafarnaum powitano go z radosnym entuzjazmem, więc ponownie rozniesiły się nadzieje uczniów. Być może, że to właśnie wśród miłujących wolność Galilejczyków mieli zostać znalezieni zwolennicy nowego królestwa. Jednak ze zdziwieniem usłyszeli słowa Chrystusa: także innym miastom muszę głosić Królestwo Boże, bo po to zostałem posłany. W emocjach, które owładnęły Kafarnaum, tkwiło niebezpieczeństwo, że cel jego misji zostanie stracony z oczu. Jezus nie był usatysfakcjonowany przyciąganiem na siebie uwagi jedynie jako cudotwórca bądź uzdrowiciel chorób fizycznych. Usiłował pociągnąć ludzi do siebie jako ich zbawiciel. Podczas gdy lud był chętny uwierzyć, że przyszedł jako król, aby ustanowić doczesne rządy, on pragnął odwrócić ich umysły od tego, co doczesne, na to, co duchowe. Samo doczesne powodzenie stałoby na przeszkodzie jego dziełu. Ponadto podziw beztroskiego tłumu nie zgadzał się z jego duchem. Jego życie było wolne od wszelkiego podkreślania własnego ja. Hołd, który świat okazuje wielkim, zamożnym czy też utalentowanym, był obcy synowi człowieczemu. Jezus nie posługiwał się żadnym ze środków, które ludzie używają, aby zyskać posłuszeństwo bądź nakazać hołd. Na wieki przed jego narodzeniem prorokowano o nim: nie będzie wołał ani się wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ale sąd wyda według prawdy. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Z księgi Izajasza. Faryzeusze chcieli się wyróżniać przez swój skrupulatny ceremonializm oraz pokazowy charakter oddawania czci i dobroczynności. Udowadniali swój zapał do religii, czyniąc ją tematem rozpraw. Dysputy między przeciwnymi sektami były głośne i długie i wcale nierzadko na ulicach dał się usłyszeć głos burzliwego sporu uczonych doktorów prawa. Życie Jezusa było wyraźnym przeciwieństwem tego wszystkiego. W tym życiu nigdy nie widziano hałaśliwej dysputy, oddawania czci na pokaz, czy też uczynków dla zyskania pochwały. Chrystus był ukryty w Bogu, a Bóg został objawiony w charakterze swego Syna. To właśnie ku temu objawieniu Jezus pragnął skierować umysły ludu i ich hołd. Słońce sprawiedliwości nie zalało świata światłem splendoru, aby oślepić zmysły swoją chwałą. O Chrystusie napisano: jak zorza zgotowane jest wyjście Jego. Z księgi Ozeasza. Cicho i łagodnie powstaje nad ziemią świt zorzy, rozpraszając mrok ciemności i budząc świat do życia. Tak samo powstało Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Z księgi Malachiasza.